Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Prezentacja nowego rocznika papieskiego, wizyta prawosławnego metropolity Czech i Słowacji w Watykanie, nominacja przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Migrantów i Podróżujących. To aktualności, o których powiemy w części informacyjnej. Gościem w studiu przy okazji dziesięciolecia polskiej misji w Neapolu będzie ksiądz Stanisław Iwańczak, chrystusowiec. Muzułmańska świadomość ekologiczna to temat kolejnej audycji księdza Adama Wąsa Wobec Islamu. W sobotnim magazynie 28 lutego wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Tegoroczne wydanie Annuario Pontificio wręczyli dziś papieżowi najwyżsi przełożeni sekretariatu stanu, kardynał Tarcisio Bertone i arcybiskup Fernando Filoni. W najbliższym czasie rocznik papieski ukaże się w księgarniach.
Annuario Pontificio podaje podstawowe informacje o kolegium kardynalskim, kurii rzymskiej, diecezjach i równorzędnych im jednostkach administracji kościelnej, zakonach i zgromadzeniach, wyższych uczelniach papieskich i innych katolickich. Zawiera główne dane osobowe wszystkich biskupów Kościoła katolickiego, odnosząc się do końca ubiegłego roku. Dowiadujemy się na przykład, że Benedykt XVI mianował w minionym roku 169 nowych biskupów.
Annuario Pontificio nie jest publikacją statystyczną. Rocznik statystyczny ukaże się, podobnie jak w poprzednich latach, dopiero za kilka miesięcy. Zawierać będzie dane sprzed 2 lat, tyle bowiem czasu wymaga zebranie i opracowanie danych statystycznych tak wielkiej instytucji jak Kościół Powszechny, obejmujący cały świat i działający nieraz w niełatwych warunkach.
Tym niemniej również Annuario Pontificio podaje pewne statystyki, także w tym wypadku odnoszą się one do okresu sprzed 2 lat. Możemy się dowiedzieć, że w 2007 roku na świecie było blisko 1 150 000 000 katolików, co stanowiło ponad 17% ludności świata.
Prawosławny metropolita Czech i Słowacji Krzysztof składa wizytę w Watykanie. Benedykt XVI przyjął go dziś na audiencji prywatnej. Prawosławie w krajach naszych południowych sąsiadów jest kościołem młodym, naznaczonym problemami krajów postkomunistycznych. Cieszymy się z tych odwiedzin, mówi przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, kardynał Walter Kasper.
Jak dotąd nie mieliśmy z nim jakichś większych kontaktów, więc dobrym znakiem jest sam fakt, że możemy nawiązać relacje z tym młodym kościołem z kraju, który niemal się już uzachodnił. Niestety, dziedzictwo komunizmu, także w tym, co dotyczy różnicy zdań na temat własności kościelnej, obecne jest nie tylko w Czechach czy na Słowacji, ale we wszystkich krajach byłego bloku wschodniego. Ciągle żywa jest tam też kwestia husycka, więc Kościół nie ma łatwego życia. Chrześcijaństwo w Republice Czeskiej bardzo dotknęła sekularyzacja. Mentalność zbliżona jest do tej, którą mamy na sekularyzowanych terenach byłej NRD, gdzie wymiar Boży niemalże się zatracił. To owoc silnego prześladowania z czasów komunizmu. Ale mimo wszystko nie brak tam i znaków nadziei, gdyż krew męczenników jest posiewem chrześcijan. Moim zdaniem tak wielu męczenników wspólnych w minionym tysiącleciu dla wschodu i zachodu stanowi dla nas znak nadziei w XXI wieku.
Kardynał Kasper podkreślił, że metropolita Krzysztof jest człowiekiem bardzo otwartym. Wyraził równocześnie przekonanie, że nie trudno będzie o nawiązanie dobrych, obopólnych relacji.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez kardynała Renato Raffaele Martino z funkcji przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Na jego miejsce Benedykt XVI mianował 71-letniego arcybiskupa Antonio Marie Velio. Podobnie jak poprzednik jest on Włochem. Do tej pory był sekretarzem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
Polska Misja Katolicka w Neapolu świętuje swoje dziesięciolecie, to taki pierwszy jubileusz. W studiu ksiądz Stanisław Iwańczak, Chrystusowie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Powiedzmy zatem o tych pierwszych uroczystościach jubileuszowych.
W ubiegłym roku, 10 grudnia, minęła dokładnie 10. rocznica powstania juridycznie, kanonicznie według dokumentu De Pastoralis Migratorum Cura, pierwszej misji dla Polaków we Włoszech. I z tej okazji 8 lutego zaprosiliśmy do naszej misji kardynała Crescenzio Seppe, który przewodził mszę świętą i były to obchody jak gdyby takie centralne, główne tego naszego jubileuszu. Z tej okazji też nasza szkoła imienia Jana Pawła II wraz z nauczycielkami, dziećmi i rodzicami przygotowali tak zwany Marsz Świętych. 30 dzieci zostało przedstawionych za różnych świętych polskich i włoskich. Mszę świętą też rozpoczynaliśmy procesją z Matką Boską z Lourdes, dlatego że to była bliskość dat 11 lutego. Natomiast po tym Marszu Świętych było otwarcie wystawy Jan Paweł II i Lourdes. 25 stycznia zaprosiliśmy kardynała Michele Giordano, który 10 lat temu dekretem ustanowił tą pierwszą misję dla Polaków we Włoszech. Obchodziliśmy to w sposób uroczysty w naszym kościele u kapucynów na Margellinie. Natomiast 1 lutego został zaproszony biskup pomocniczy Filippo Janone, który był odpowiedzialny za sprawy legalizacyjne tej misji.
Proszę księdza, 10 lat minęło. Od czego zaczynaliście? Co jest obecnie?
Zaczynaliśmy od mszy świętej. Oczywiście wokół mszy świętej zawsze jest spowiedź, są modlitwy, są spotkania różnych grup i powoli w tym czasie powstawały różne inicjatywy z Polakami, którzy gromadzili się w kościele u kapucynów. Między innymi powstały grupy różańcowe, grupy pokutne, grupa eucharystyczna, która powstała w pierwszą rocznicę śmierci papieża. Jest to grupa, która liczy 96 osób. I polega to na tym, że każda z tych osób przez 15 minut adoruje na sposób duchowy Najświętszy Sakrament w jakimkolwiek miejscu się znajduje, poświęcając swoje prace, swój odpoczynek czy cokolwiek czyni w tym czasie i łącząc się jednocześnie z pozostałymi członkami tej grupy eucharystycznej. Powstała również 5 lat temu szkoła imienia Jana Pawła II, w której obecnie mamy prawie 70 dzieci. Jest to szkoła taka sobotnia i niedzielna, tak jak wiele takich szkół katolickich, które są przy różnych misjach na całym świecie. Również powstał 10 lat temu tak zwany ośrodek dla Polaków u sióstr szarytek włoskich, które też widziały duże tłumy, szczególnie młodzieży polskiej, dziewczyn i otworzyły drzwi swojego klasztoru w każdy czwartek popołudnie i w każdą niedzielę. Młodzież nasza, czy osoby, które przyjechały do pracy w Neapolu, mogły przychodzić do tego ośrodka. Otworzyliśmy w tym ośrodku bibliotekę dla Polaków, także też mogli wypożyczać sobie książki. Jest jedna rzecz bardzo pozytywna, że jest coraz mniej Polaków. Wracają do Polski, do ojczyzny. Kiedy przyjechałem 13 lat temu do Neapolu, było przeszło 15 tysięcy. I była to druga kolonia Polaków po Rzymie, w której było w tym czasie ponad 40 tysięcy. Natomiast teraz jest około 1000 zarejestrowanych Polaków w Neapolu, czyli 10-krotnie zmniejszyła się liczba naszych rodaków w tym mieście. Jest to znak pozytywny. Praktycznie teraz pozostały osoby, które założyły rodziny, a więc Polki, które wyszły za mąż za Napolitańczyków, mają dzieci. Obecne duszpasterstwo koncentruje się przede wszystkim na rodzinach i dzieciach pochodzących z tych rodzin mieszanych. I chyba w najbliższym czasie to duszpasterstwo pójdzie w tym kierunku. Opieka nad nimi będzie roztoczona właśnie szczególnie nad rodzinami, nad dziećmi.
Stąd założenie szkoły.
Stąd założenie szkoły i wyjście naprzeciw tym potrzebom. Również ta szkoła w jakiś sposób nie tylko, że uczy języka polskiego, historii, ale też tradycji polskich. Również przygotowujemy do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej dzieci pochodzące z tych rodzin mieszanych. W czasie, kiedy dzieci się uczą, szczególnie w niedzielę, rodzice mają też katechezy. Są to rodzice właśnie i Włosi, i Polki, którzy przychodzą. Także ta katecheza jest też taka integracyjna, bo trzeba mówić i w języku polskim, i włoskim. W tej naszej misji też od 9 lat istnieje szkoła języka włoskiego dla Polaków. Każdy czwartek i w każdą niedzielę jest również kurs języka włoskiego. Również we współpracy z Uniwersytetem w Perugii dla obcokrajowców założyliśmy jak gdyby filię tego uniwersytetu w Neapolu i obcokrajowcy, szczególnie Polacy, już nie muszą jechać do Perugii i tam zdawać egzamin państwowy, ale mogą już na miejscu w Neapolu robić ten egzamin i po zdanym egzaminie otrzymują certyfikat, który jest honorowany przez tak zwaną Organizację Języków Europejskich, ALTE, Association of Language Testers in Europe. Też otworzyliśmy od kilku lat kurs języka angielskiego dla Polaków, bo Niektórzy myślą na przykład jechać do Anglii, do Irlandii, czy jeszcze w inne kraje europejskie. Język angielski poza tym jest językiem dzisiaj bardzo, można powiedzieć, podstawowym, fundamentalnym w komunikacji międzynarodowej.
Dużo ludzi z tych kursów korzysta?
Dużo. Rzeczywiście robiliśmy takie statystyki. Jeśli chodzi o kurs języka włoskiego, to skorzystało ponad 500 osób przez te 9 lat. Jeśli chodzi o język angielski, no to w ostatnich 2 latach też około 50 osób skorzystało z tego języka. Poza tym robimy kurs biblijny, w każdą niedzielę jest w sali Jana Pawła II. Kurs biblijny, rozważamy właśnie Słowo Boże w sposób szczególny w tym roku poświęconym świętemu Pawłowi. Jeśli chodzi o katechezy, to systematycznie robimy katechezy dla dzieci i też dla dorosłych w oparciu o katechizm Kościoła katolickiego. W tym roku rozważamy dekalog właśnie w oparciu o ten katechizm.
W ciągu tych 10 lat z pewnością różnych trosk nie brakowało, a chciałem zapytać z drugiej strony, co dla księdza było największą radością?
Największą radością to przede wszystkim wielu Polaków spotkało żywego Chrystusa, żywego Boga. I wielu z nich właśnie, kiedy wyjeżdżało, opuszczało Neapol, przychodziło i wprost mówiło, że dziękujemy księdzu i tej wspólnocie, w której nauczyliśmy się modlić, na przykład na różańcu, na koronce do Bożego Miłosierdzia. Pierwszy raz przeżyliśmy w sposób taki bardzo głęboki mszę świętą. Również zaczęliśmy się spowiadać. Są też takie osoby, które po 30 latach w naszej misji właśnie skorzystali z sakramentu spowiedzi. I nawet gdyby nikogo nie było, to warto było nawet dla tych kilku osób, które po tylu latach spotkały żywego, prawdziwego Chrystusa w sakramencie spowiedzi, pokuty. I myślę, że jest to takie chyba najważniejsze, bo w sumie celem tej misji jest większa chwała Boża i oczywiście zbawienie dusz. Z takich zewnętrznych radości to są wizyty różnych ważnych osobistości Kościoła, kardynałów. Myślę, że takim przełomowym i takim bardzo ważnym wydarzeniem w naszej misji była wizyta prymasa Polski Józefa Glempa 16 grudnia 2001. Był to nie tylko przełom dla naszej misji polskiej w Neapolu, ale też myślę, że dla całego duszpasterstwa imigracyjnego polskiego we Włoszech, bo od tego czasu rzeczywiście zaczęły powstawać nowe misje w różnych częściach Włoch. I myślę, że ta opieka od tego czasu jest zwiększona i większa jakby uwaga skupiona jest na imigrantach polskich we Włoszech.
Oby tych owoców waszej pracy było jak najwięcej. Episkopat Włoch sam potrzebę takiej pracy właśnie zauważa, mianował niedawno też księdza koordynatora duszpasterstwa polskiego we Włoszech. Życzymy, żeby ta praca przynosiła jak najwięcej owoców. Proszę Państwa, przy okazji dziesięciolecia polskiej misji katolickiej w Neapolu, erygowanej jurydycznie jako pierwsza, gościem w studiu był ksiądz Stanisław Iwańczak, Chrystusowiec. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Islam a środowisko naturalne. Muzułmańska świadomość ekologiczna. Powszechna jest opinia, że dla większości muzułmanów środowisko naturalne nie ma większego znaczenia. Jako zasadniczy powód wskazuje się wpływ warunków geograficznych na postawę wyznawców islamu, gdzie wziął on swój początek. Naturę należało na Półwyspie Arabskim poskramiać, a nie otaczać opieką. Natomiast współczesna przyczyna zachowawczości muzułmanów wobec zagadnień ochrony środowiska, zdaniem wielu krytyków, leży w niższym stopniu uprzemysłowienia świata islamskiego. Paradoksalnie, to właśnie uprzemysłowienie wpływa na świadomość ekologiczną społeczeństwa. Oznacza to, że debata publiczna na temat ochrony środowiska nie jest w świecie islamu aż tak powszechna, gdyż uprzemysłowienie nie osiągnęło tam jeszcze takiego poziomu, który zagrażałby temu środowisku. Jednak w dobie ocieplenia klimatu zagadnienia ekologiczne nabierają znaczenia także wśród uczonych muzułmańskich. Tradycyjnie głównym źródłem ich odniesienia jest Koran, który oprócz podkreślania fundamentalnej prawdy o stwórczej działalności Boga, zawiera liczne opisy natury. Jest ona pełna Bożych znaków i została stworzona dla dobra człowieka, który, jako najdoskonalsze ze wszystkich stworzeń, stał się następcą Boga na ziemi. Zadaniem człowieka jest odnajdywanie boskich darów natury, ich zrozumienie i korzystanie z nich dla ogólnego dobra. Człowiekowi nie wolno jednak zapomnieć o boskim charakterze natury, dlatego nie może jej traktować powierzchownie i niszczycielsko. Mówi o tym Koran: zaprawdę wasz Pan to Bóg, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu 6 dni. Następnie zasiadł na tronie, on pokrywa nocą dzień, który pospiesznie za nią podąża. Słońce, księżyc i gwiazdy są podporządkowane jego rozkazowi. Czyż nie do niego należy stworzenie i rozkaz? On nie miłuje ludzi, którzy przekraczają granice. Nie szerzcie zepsucia na ziemi po jej udoskonaleniu. Przeciwnie, człowiek powinien zachować umiar i odpowiedzialnie podchodzić do jej zasobów, gdyż jak głosi przesłanie koraniczne w innym miejscu, zaprawdę Bóg nie kocha rozrzutników. Muzułmanie zaangażowani w ochronę środowiska naturalnego często powołują się na znaną wypowiedź Mahometa: czystość to połowa wiary. Ich zdaniem ma ona także wymiar ekologiczny, ponieważ zanieczyszczenie środowiska naturalnego przyczynia się do jego zniszczenia. Mimo iż Koran ponad 450 razy wymienia ziemię, nie zawiera biblijnego nakazu czynienia jej sobie poddaną. Ziemia została mu dana na użytkowanie, dlatego powinien obchodzić się z nią w sposób odpowiedzialny. Do biblijnego nakazu panowania nad stworzeniem krytycznie podchodzą niektórzy uczeni muzułmańscy, dopatrując się w nim źródła dewastacyjnej działalności uprzemysłowionych społeczeństw zachodnich. Znany szyicki uczony Said Hussein Nasr zarzucił chrześcijaństwu, że przyczyniło się do usunięcia sakralnych elementów w nauce i świecie, co doprowadziło do czysto świeckiego postrzegania natury. Jego zdaniem chrześcijanie skoncentrowali się przede wszystkim na horyzontalnym wymiarze rzeczywistości, to znaczy na człowieku i historii, pozostawiając obszar naturalny wyłącznie naukom przyrodniczym. Dlatego według Nasera chrześcijaństwo powinno na nowo odkryć swe metafizyczne źródło, które pozwala lepiej, bo obiektywniej, zrozumieć naturę. Pierwszym oficjalnym islamskim stanowiskiem wobec problematyki ekologicznej jest deklaracja w sprawie ochrony środowiska, którą wypracowano w roku 2000 w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. W 2002 roku włączono ją do końcowego dokumentu Organizacji Narodów Zjednoczonych pod tytułem Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju, który odbył się w Johannesburgu. Poparcia dla zagadnień ochrony środowiska zajęła również Liga Świata Muzułmańskiego w swojej deklaracji z 2003 roku. Powstają również projekty, które mają wpłynąć na kształtowanie ekologicznej świadomości muzułmanów. Do najważniejszych z nich należy trwający już od 1985 roku i mający swą centralę w Wielkiej Brytanii międzynarodowy projekt, który przyjął formę Islamskiej Fundacji do Spraw Ekologii i Badania Środowiska Naturalnego. W obecnym zniszczeniu środowiska naturalnego wielu muzułmanów dostrzega moralny kryzys człowieka. Bezbożność doprowadziła go do uznania siebie za absolutnego władcę natury, którą samowolnie eksploatuje, napędzany popędem konsumpcji. Pod wpływem ludzkiej chciwości, egoizmu i wygórowanych roszczeń człowiek zapomniał, że on sam i środowisko naturalne są Bożym stworzeniem. Wielu muzułmanów podkreśla, że współczesny człowiek zatracił świadomość tego, że ziemia, mimo iż została mu dana do dyspozycji tylko na określony czas, ostatecznie należy do Boga.
Tu Radio Watykańskie. Audycją Wobec Islamu w opracowaniu ojca Adama Wąsa, werbisty, kończymy sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.